Panie, dziękujemy Ci, że możemy zebrać się ponownie razem. Panie, dziękujemy Ci, że w Twoim odzyskiwaniu, gdzie Twe słowo nie jest czymś sporadycznym, przemawiasz do nas w tak obfity sposób. Panie, bardzo Ci dziś potrzebujemy. Jesteśmy jedynie małymi wróblami, małymi jaskółkami, które Cię potrzebują, Panie. O, dziś możemy znaleźć odpocznienie w Twoim domu. Chcemy być tymi, którzy wchodzą w Ciebie. O, wielbimy Cię, Panie. O, jak miłe jest Twoje mieszkanie. O, dziś otwórz przed nami Psalm 84. O, tęsknimy za Tobą i pragniemy Cię. Daj nam wszystkim ducha mądrości i objawienia. Spraw, żebyśmy zobaczyli coś głębiej, coś, co nie jest czymś powierzchownym. Panie, wprowadź nas w poznanie Ciebie, tego wcielonego, trójjedynego Boga, tego trójjedynego Boga, w którego można wejść, którym można się radować, o, który chce zespolić się, a nawet zjednoczyć się z nami. Panie, dziś otwieramy na Ciebie naszą istotę. Mówimy Ci, Panie, chcemy być tu z Tobą, dotykać Cię. O, Panie, radować się Tobą. Panie, przebywać pod świeceniem Twojej chwały Szekina. O, czyń nas takimi samymi jak Ty. Panie, nawet uczyń nas Twoim powiększonym przybytkiem. O, Panie Jezu. O, Panie Jezu, po prostu takimi, jakim jesteś Ty, w pełni jedno z Tobą. Namaść to Słowo. Amen. Dziś przechodzimy do bardzo pięknego psalmu, psalmu 84. Kiedy byłem młodym wierzącym, bardzo radowałem się tym psalmem, ponieważ psalm ten jest tak słodki, tak uroczy, ze względu na inspirację i docenienie, jakie wyrażał psalmista wobec domu Bożego, bardzo, bardzo radowałem się tym psalmem. W życiu Kościoła, w którym byłem, radowałem się tym psalmem ogromnie. Miłowałem życie Kościoła i mogłem utożsamić się z psalmistą w jego cenieniu sobie domu Bożego, którym jest Kościół. Ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Dom Boży, objawiony tutaj, to nie tylko Kościół. W istocie, po pierwsze, oznacza on Chrystusa. Chrystusa pojedynczego, indywidualnego, który jest głową Kościoła, głową ciała, a także zbiorowego Chrystusa, który jest ciałem. Jest tu więc coś definitywnie głębszego. To nie jedynie miłe, słodkie, urocze życie Kościoła. Lecz ten Dom Boży, którego symbolem jest przybytek i świątynia, po pierwsze symbolizuje Chrystusa, który jest z jednej strony głową, pojedynczym Chrystusem, i jest zbiorowym Chrystusem, ciałem. Kościół, zbiorowy Chrystus, jest w istocie powiększeniem tego Chrystusa. Chrystus ten, gdy się powiększa, staje się ciałem, zbiorowym Chrystusem. Oznacza to, bracia i siostry, że jeżeli chcemy radować się, jeśli chcemy mieć udział w tym zbiorowym Chrystusie, musimy radować się Chrystusem, który jest prawdziwym znaczeniem tego przybytku. Musimy wielce się nim radować, obficie go doświadczać, żeby mógł się on powiększyć i stać zbiorowym Chrystusem, stać się ciałem. Jeżeli nie będziemy się nim radować, jeżeli nie będziemy go doświadczać, Chrystus się nie powiększy. Tak więc Kościół, który jest ciałem Chrystusa, to tak naprawdę rezultat obfitego radowania się i doświadczania tego Chrystusa. Przechodzimy więc do psalmu 84. żeby zanurzyć się w głębszą treść tego psalmu. Musimy ujrzeć głębsze znaczenie przybytku. W Ewangelii Jana, w rozdziale 1, w wersecie 14, czytamy, że ten trójjedyny Bóg, będąc wiecznym Słowem, stał się ciałem i zamieszkał jako przybytek pośród nas. Tak się cieszę, że nasza wersja odzyskiwania podaje poprawne tłumaczenie. Nie, że zamieszkiwał pośród nas, ale że mieszkał jako przybytek, przybytkował pośród nas. Przybytek objawiony został w Starym Testamencie. Był miejscem, w którym mieszkał Bóg. Był miejscem, do którego Boży lud mógł wchodzić i spotykać się z Bogiem, oddawać Mu cześć. Chrystus przyszedł teraz, by stać się takim przybytkiem pośród ludzi na ziemi. Nie tylko mieszkał pośród nas, ale stał się przybytkiem, do którego wszyscy możemy przyjść. On chce, żebyśmy w Niego wchodzili. Jest przybytkiem. Nie jest jedynie tym, który mieszka pośród nas. Jest przybytkiem, w który możemy wejść. I jak mówi pierwszy rozdział Ewangelii Jana, jest on pełen łaski, pełen rzeczywistości. Tak jak w Starym Testamencie, wewnątrz tego przybytku była tam pełna radość. Był tam chleb pokładny, był świecznik, było kadzidło. A gdy wchodziło się do Świętego Świętych, była tam arka, a wewnątrz arki tablice przymierza, laska, która zakwitła, oraz ukryta manna w złotym naczyniu. Było tam wiele, wiele bogactw, z których należało korzystać. Bez wątpienia jest on pełen łaski i pełen rzeczywistości. Przyszedł, by być takim właśnie przybytkiem. Chrystus ten, musimy to sobie uświadomić, gdy się wcielił, był nie tylko Synem Bożym, nie jedynie drugim w bóstwie. List do Kolosjan 2,9 mówi, że w Nim mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała, cieleśnie. Gdy przyszedł Jezus Chrystus, wraz z Nim przyszła cała boska Trójca. Przyszedł z Nim Ojciec, przyszedł z Nim Duch. To nie było jedynie wcielenie Syna. Było to wcielenie całego trójjedynego Boga. Tak więc na podstawie tego możemy zobaczyć, że ten, który przyszedł i stał się przybytkiem pośród nas, z jednej strony był to Jezus Chrystus, ale z drugiej strony, ponieważ ucieleśnia On w sobie całego trójjedynego Boga, jest On samym trójjedynym Bogiem, który wcielił się i stał się przybytkiem dla swojego ludu. Przybytkiem, w który mogli wejść. Tak więc, jakie jest prawdziwe znaczenie przybytku? To, że jest nim wcielony trójjedyny Bóg, w którego możemy wejść, w którym możemy mieć udział, cieszyć się nim, korzystać z niego. To nie jedynie obraz słodkiego życia Kościoła, który bez wątpienia posiada ten aspekt. Ale kiedy rozważamy kwestię przybytku, musimy ujrzeć, że przybytek ten oznacza wcielonego trójjedynego Boga. Cały trójjedyny Bóg wcielił się w postać człowieka i stał się przybytkiem, do którego można wejść, którym można się cieszyć. Gdy Chrystus się wcielił, stanowił wypełnienie tego przybytku, który widzimy w Starym Testamencie. Był on rzeczywistością. Na początku Nowego Testamentu, podczas Jego narodzin, był to początek tego wcielenia. I musimy zdać sobie sprawę z tego, bracia i siostry, że wcielenie nie było jedynie pojedynczym, natychmiastowym wydarzeniem. Wcielenie to, tak naprawdę, trwa przez cały okres Nowego Testamentu, aż osiągnie zwieńczenie. Zwieńczeniem tym będzie Nowa Jeruzalem, wieczny przybytek obejmujący cały wszechświat. Gdy przejdziemy do konspektu, zobaczymy to. Tak naprawdę cały wiek Nowego Testamentu to okres boskiego wcielenia. Od Ewangelii Mateusza aż do końca Księgi Objawienia widzimy, w jaki sposób ten trójjedyny Bóg wcielił się. Po pierwsze, był pojedynczym Chrystusem. Następnie kontynuował ten proces wcielenia, włączając weń nas, wszystkich wierzących. Jesteśmy włączeni w to wcielenie i ostatecznie takie będzie zwieńczenie. W Nowej Jeruzalem staniemy się tym wiecznym, powszechnym przybytkiem, który zawiera w sobie nie tylko trójjedynego Boga, ale wszystkich Jego wierzących. Zostajemy zjednoczeni, włączeni w to boskie wcielenie i stajemy się przybytkiem, w którym Bóg mieszka w człowieku, a człowiek mieszka w Bogu. To naprawdę cudowna wizja. Rozważając Psalm 84, potrzebujemy tej wizji, byśmy ujrzeli, czym jest prawdziwy przybytek. Jest nim nie tylko słodkie, radosne życie Kościoła, ale jest nim w istocie wcielony trójjedyny Bóg, który stał się Bogiem, w którego można wejść, którym można się radować, doświadczać, w którym możemy mieć udział, możemy weń wchodzić i korzystać ze wszystkich Jego bogactw, aż w pełni staniemy się zespoleni z Nim, zjednoczymy się z Nim, staniemy się On i my i On jednym wielkim zbiorowym przybytkiem. To urocze miejsce. To w istocie daleko głębsze od tego, co widziałem początkowo. Po tym wstępie możemy przejść do konspektu. Tytuł tego poselstwa brzmi Sekretne objawienie na temat radowania się Chrystusem, który jest wcielonym trójjedynym Bogiem, Bogiem człowiekiem. Mamy tu do czynienia zdecydowanie z czymś sekretnym, ukrytym. Sekretne objawienie, które nie jest tak oczywiste, jawne, żeby ludzie mogli je od razu ujrzeć. Szczególnie, że dotyczy to radowania się Chrystusem, tym wcielonym trójjedynym Bogiem, którego symbolizuje przybytek. Módlmy się, żeby Pan darował nam ducha mądrości i objawienia, byśmy mogli ujrzeć to sekretne objawienie. Pierwszy punkt. Głębsza miłość do domu Bożego i słodsze doświadczanie Go w Psalmie 84 pojawiają się w następstwie doświadczania tego, jak Bóg rozprawia się ze swoim ludem i odziera go. I zostają odzyskane dzięki temu, że doświadcza On Boga jako jedynego działu i przyznaje Chrystusowi wyjątkową pozycję. Po pierwsze, musimy ujrzeć to, że w Psalmie 84 odczucia psalmisty wobec Domu Bożego są bardzo głębokie, bardzo słodkie. Przed Psalmem 84 były inne psalmy, takie jak Psalm 26, 28, 26 werset 8, 27 werset 4, gdzie psalmiści wyrażali swoje pragnienie, chcieli przebywać w domu Bożym przez wszystkie dni swojego życia. Bez wątpienia we wcześniejszych psalmach psalmiści wyrażali swoją tęsknotę, pragnienie, swoje docenienie domu Bożego. Ale gdy przechodzimy do Psalmu 84, posłuchajcie, rozpoczyna się on od słów, jak miłe są przybytki Twoje, Jahwe zastępów. Dusza moja pragnie, wręcz omdlewa z tęsknoty do przedsionków Jahwe. Bez wątpienia mamy tu do czynienia z czymś głębszym. Oznacza to, że nasze docenienie, nasze radowanie się domem Bożym, którego symbolem jest przybytek, jest stopniowe. Dziesięć lat temu radowałeś się tym przybytkiem, tym domem Bożym do pewnego stopnia. Ale po jakimś czasie, szczególnie po przejściu przez pewne doświadczenia, twoje docenienie, twoje radowanie się domem Bożym pogłębiło się. Jak w małżeństwie, prawda? Kiedy dwoje, mężczyzna i kobieta, pobierają się, kochają się wzajemnie, zakochali się w sobie, doświadczyli tego, co najwspanialsze na całej ziemi. Tak, kochają się nawzajem. Lecz po 30 latach, 20 latach, 30, 40, nawet 50 latach, wiele par może złożyć świadectwo, że ich miłość nie jest już taka sama, jak była, gdy się poznali. Ich miłość pogłębiła się, stała się słodsza. Szczególnie, gdy para taka przechodzi wspólnie przez pewne doświadczenia. Ich miłość się pogłębia, staje się słodsza. W podobny sposób nasze docenienie domu Bożego. Musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby dotrzeć do psalmu 84. Nie jesteśmy już w psalmie 26, czy 27, czy w którymś z tych wcześniejszych psalmów. Jesteśmy teraz w psalmie 84. Pomiędzy tymi psalmami miał miejsce pewien proces. Psalmista doświadczył czegoś, co spowodowało, że głębiej, w sposób bardziej słodki, docenia, raduje się domem Bożym. Z jakiego rodzaju doświadczeniem mamy tu do czynienia? Czytamy w punkcie: pojawiają się w następstwie doświadczenia tego, jak Bóg rozprawia się ze swoim ludem i odziera go. W dwóch pierwszych księgach psalmów, którymi zajmowaliśmy się na poprzednim szkoleniu, ujrzeliśmy wzniosłe objawienie o Chrystusie i o domu, i o mieście, dzięki którym Chrystus może powrócić, odzyskać swoje prawo do całej ziemi. To było wspaniałe, prawda? Psalm 68 w księdze drugiej psalmu. To było wspaniałe. Ale potem, gdy dochodzimy do psalmu 73, od którego rozpoczęliśmy tego popołudnia, sytuacja się zmienia. Brat Lee mówi, że jeżeli jest dzień, nadejdzie też noc. Po tym chwalebnym dniu przychodzi wieczór, przychodzi noc. Mówił o tym brat Ed, omawiając psalm 73. To początek trzeciej księgi psalmów. Przychodzą trudności, rozczarowanie, niezaspokojenie. Odczucia te stały się pewnego rodzaju testem dla poszukujących, dla świętych. Gdy na początku przyszli do życia Kościoła, było to jak miesiąc miodowy, prawda? Wielu z nas czegoś takiego doświadczyło. Gdy spotkaliśmy się z odzyskiwaniem, spotkaliśmy się z życiem Kościoła, był to raj na ziemi, prawda? Wszyscy bracia to bohaterowie, wszystkie siostry to anioły. Ale po pół roku, może roku, nagle ci bohaterowie zmieniają kształt, zmieniają formę. Stają się kretami. A anioły stają się czym? Skorpionami. Starsi, współpracownicy już nie są dłużej tak słodcy, tak mili. Co się stało? Wasz miesiąc miodowy nagle stał się miesiącem octowym. Nie ma już słodyczy. Za to wiele rozczarowań, wiele zniechęcenia. Czyż to nie jest waszym doświadczeniem? Jeżeli wciąż doświadczacie miesiąca miodowego, chwała Panu. Nie przejmujcie się tym, o czym mówię. Po prostu cieszcie się swoim miesiącem miodowym. Ale szczerze, musimy wam powiedzieć, że ostatecznie, w pewnym momencie, coś się pojawi, coś się wydarzy. Pojawi się rozczarowanie, pojawi się zniechęcenie. Lecz Pan używa tego wszystkiego jako pewnego rodzaju sprawdzianu. Jest to pewnego rodzaju test, który pomaga nam pogłębić nasze radowanie się, nasze docenianie Domu Bożego. Wszystko, z czym przyszliśmy do życia Kościoła, co jest naturalne, musi zostać z nas odarte. Abyśmy mogli radować się Chrystusem i stać się Jego domem, stać się Jego powiększeniem, wszystko to, co przynosimy ze sobą, co naturalne, musi zostać odarte. I Pan używa wszystkich tych negatywnych spraw, które wydarzają się wokół nas, żeby nam to zabrać, by móc zyskać w nas czystego Chrystusa, żebyśmy mogli prawdziwie stać się Jego powiększeniem, stać się Jego domem. Widzimy, że taka głębsza miłość i słodsze doświadczanie zostają odzyskane dzięki temu, że doświadczamy Boga jako jedynego działu i przyznawaniu Chrystusowi wyjątkowej pozycji. Gdy przechodzimy przez te rozczarowania, te negatywne sytuacje, zamiast patrzeć na to, co nas otacza, zamiast poddawać się, zamiast szemrać, krytykować, powiedzmy, kogóż mam w niebie prócz Ciebie? I na ziemi nie ma nikogo, kogo bym pragnął oprócz Ciebie. Jeżeli potrafimy to powiedzieć pośród tych prób, uczyniliśmy znaczny postęp. Nasze radowanie się i docenienie Domu Bożego zdecydowanie się pogłębiło. Zamiast patrzeć na te sytuacje, zamiast patrzeć na ludzi, patrzymy teraz na Tego, który jest w niebie i na ziemi, tego jedynego, który jest naszym jedynym działem. Nie mamy nikogo innego w niebie, nie mamy nikogo innego na ziemi, tylko Chrystusa. To właśnie Pan pragnie w nas uzyskać. Punkt A. Bóg rozprawia się ze swoim świętym ludem, aby opustoszyć go ze wszystkiego, tak by przyjął on wyłącznie Jego jako swój zysk i został odbudowany Boską Trójcą oraz stał się Bożym arcydziełem, wypełniając w ten sposób Jego odwieczną ekonomię, która służy Jego wyrazowi. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że to, na czym skupia się Boża ekonomia, to to, żeby Chrystus stał się naszym wszystkim we wszystkim. Żeby Chrystus stał się dla nas wszystkim. Cokolwiek przynosimy ze sobą z naszej natury, naszą naturalną ambicję, wszelkie wynoszenie się, wszystko ze starego stworzenia, musimy być z tego odarci, aż Chrystus stanie się dla nas wszystkim we wszystkim. Taka była historia Hioba. Myślał, że był prawy, że był doskonałym człowiekiem. Lecz Bóg chciał mu pokazać: Hiobie, może w sobie samym jesteś prawy, posiadasz swoją uczciwość, ale nie ma ona nic wspólnego z moją ekonomią. Ze względu na moją ekonomię musisz zostać przebudowany, musisz zostać zreorganizowany, musisz zostać przebudowany mną. Bóg pozwolił więc na to, żeby w życiu Hioba wydarzyły się wszystkie te nieszczęścia, niefortunne przygody, nie po to, żeby go ukarać, poddać dyscyplinie, lecz żeby przebudować go samym sobą. Boże pragnienie, Boży zamysł polega na tym, żebyśmy byli zbudowani z Chrystusa i wyłącznie z Niego. B. To bardzo cenny punkt. Czytamy w nim: Bóg w swej wierności odbiera nam wszystkie bożki i wprowadza nas w swoją ekonomię, byśmy radowali się Chrystusem. W ten sposób do końca i całkowicie odzyskuje On osobę Chrystusa. Czyż nie cieszycie się, święci, że Bóg jest wierny? Chociaż my wielokrotnie nie jesteśmy wierni, Bóg jest. Nie jesteśmy tak wierni w podążaniu za Nim w pełni. Wielokrotnie upadamy, lecz Bóg jest wierny i aranżuje wszystkie sytuacje, wszystkie osoby wokół nas i odbiera nam wszystkie nasze bożki. Jak słyszeliśmy na poprzednim poselstwie, bożki tutaj nie odnoszą się głównie do zewnętrznych obrazów, rzeźb, lecz do wielu rzeczy ukrytych w nas. Wszystko, co w naszym wnętrzu zajmuje miejsce Boga, to są bożki. Bóg jest wierny. On powołuje nas do społeczności swego Syna. Aranżuje dzięki swojej opatrzności wszystkie osoby, sytuacje, sprawy i rzeczy wokół nas, żeby nas odrzeć, odebrać nam wszystkie nasze bożki, naszą ambicję, naszą dumę, pewność siebie, żeby móc wprowadzić nas do radowania się Chrystusem, by w ten sposób do końca i całkowicie odzyskać osobę Chrystusa. To dlatego w przybytku pierwsze dwa sprzęty na dziedzińcu zewnętrznym przybytku to ołtarz z brązu, bądź inaczej ołtarz na ofiary całopalne i obmywalnia. Oba te sprzęty służą do usuwania, zabierania, prawda? Usuwają nasze grzechy, wszelką naszą nieczystość, wszelką światowość, wszelkie naturalne zanieczyszczenie. Zanim będziemy mogli wejść do przybytku i radować się bogactwami w jego wnętrzu. Ktoś powiedział, zgodnie z prawdą, że u drzwi wejściowych do każdego kościoła nie ma napisu witaj, a jedynie wielki krzyż. Prawda? Chcesz przejść do życia kościoła? Musisz przejść przez krzyż. Twoja ambicja, duma, wszystkie dokonania, wszystko co osiągnąłeś, musi zostać ukrzyżowane, przefiltrowane, pozostawione na zewnątrz kościoła. Dopiero wtedy możesz wejść, przechodząc przez krzyż, przez ołtarz, przez obmywalnię. Zostajesz odarty ze wszystkiego, co negatywne, abyś mógł wejść do kościoła, do życia kościoła, gdzie jest Chrystus i Chrystus jedynie. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Rzeczywistą treścią psalmu 84 jest sekretne objawienie na temat radowania się Chrystusem, który jest wcielonym, trójjedynym Bogiem, Bogiem człowiekiem. Punkt A. Centrum tego sekretnego objawienia stanowi Dom Boży, przedstawiony w typie przybytku i świątyni. Aby ujrzeć to sekretne objawienie, musimy zwracać uwagę na zagadnienie Domu Bożego, który stanowi centrum tego objawienia. W istocie Dom Boży jest tym, na czym skupia się cała Biblia. Jeżeli pamiętacie, w pierwszej księdze Biblii, w Księdze Rodzaju, w rozdziale 28, Bóg dał pierwszą wizję człowiekowi. Był to sen Jakuba. Bóg objawił swoje pragnienie posiadania mieszkania na ziemi. Taki był sen Jakuba, o którym czytamy w 28 rozdziale Księgi Rodzaju. Następnie w drugiej księdze Biblii, w Księdze Wyjścia, po tym jak Bóg wyswobodził, wyprowadził swój lud z Egiptu i wprowadził ich na pustynię, objawił się Mojżeszowi na górze. Powiedział Mojżeszowi, żeby udał się na górę i był tam przez 40 dni i 40 nocy. I co tam Mojżesz robił? Po pierwsze, Bóg objawił mu w szczegółach wzór przybytku. Na co to wskazuje? Że jest to coś, co Bóg skrywał w swoim sercu i czego w swoim sercu pragnął. Bóg chce mieć mieszkanie. I przez 40 dni i 40 nocy był z Mojżeszem na górze i objawił mu tam projekt, wzór tego przybytku. I to, w jaki sposób Mojżesz miał go zbudować, z jakich materiałów, jakie miał mieć wymiary. Możemy sobie pomyśleć, że Bóg miałby do omówienia z Mojżeszem ważniejsze sprawy, wspanialsze sprawy niż budowa namiotu. Ale to pokazuje, że sprawa Bożego domu jest tak ważna. To coś, co leży Bogu głęboko na sercu. Widzimy to w 28 rozdziale Księgi Rodzaju w przypadku snu Jakuba. Potem Bóg rozmawiał o tym z Mojżeszem na górze. Następnie przybytek ten powiększył się i stał się świątynią. Możemy powiedzieć, że w całym Starym Testamencie wszystko, co wiązało się z więzią, jaką Bóg miał ze swoim ludem i z tym, w jaki sposób Bóg wobec niego postępował, wszystko to skupiało się wokół przybytku i świątyni. Przybytek i świątynia stały się punktem odniesienia wszelkiego postępowania Boga względem Jego ludu, wszystkich umów z Jego ludem, więzi, jakie z Nim miał. Gdy nastał Nowy Testament, ten trójjedyny Bóg, ucieleśniony w Chrystusie, wcielił się i stał się przybytkiem. Stał się wypełnieniem przybytku objawionego w Starym Testamencie. A następnie, pod koniec Biblii, widzimy, że Nowa Jeruzalem, ostateczne zwieńczenie Bożej ekonomii, będzie wiecznym przybytkiem. W tym wiecznym przybytku nie tylko trójjedyny Bóg, ale także Jego odkupiony, odrodzony, przeobrażony lud dodany został do tego przybytku, w którym jest Bóg. Oto Dom Boży, centralne objawienie całej Biblii. Oto centrum tego sekretnego objawienia, o którym mowa w Psalmie 84. B. Chrystus, jako ucieleśnienie trójjedynego Boga, jest wypełnieniem typów przybytku i świątyni. Punkt pierwszy. Wypełnienie to rozpoczyna się od Jego wcielenia jako pojedynczego Chrystusa i trwa dalej, aż znajduje zwieńczenie w Nowej Jeruzalem, która jest zbiorowym Chrystusem, wielkim Bogiem człowiekiem. Punkt drugi. Nowy Testament od Ewangelii Mateusza po Księgę Objawienia obejmuje cały okres wcielenia trójjedynego Boga i opowiada o boskim wcieleniu. Myślę, że wielu z nas nie uświadamia sobie tego. Dzisiaj wielu chrześcijan wciąż uważa, że wcielenie Chrystusa miało miejsce 2000 lat temu. I 25 grudnia próbują świętować to wcielenie raz w roku, narodziny. Ale mam dla was dobrą nowinę. Wcielenie Chrystusa, Jego wcielenie wciąż trwa, co dzień. Za każdym razem, kiedy grzesznik wzywa imienia Pana, przyjmuje Pana Jezusa do swojego wnętrza, ponownie Bóg, ten trójjedyny Bóg, wciela się na nowo. Za każdym razem, gdy wierzący otwiera swoją istotę i przyjmuje boskie udzielanie trójjedynego Boga do swego wnętrza, ponownie w jego wnętrzu dokonuje się wcielenie Boga. Wcielenie to obejmuje cały Nowy Testament, od Ewangelii Mateusza po Księgę Objawienia, aż w jego etapie zwieńczenia w Nowej Jeruzalem Boży lud napełni się przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem i zespoli się z Nim, zjednoczy wraz z Nim i stanie wiecznym przybytkiem wcieleniem trójjedynego Boga w postaci końcowej. Radowanie się Chrystusem, który jest wcielonym trójjedynym Bogiem w domu Bożym, ukazuje ustawienie przybytku i jego sprzętów. Tak więc tego wcielonego trójjedynego Boga, którego wcielenie obejmuje cały Nowy Testament, przedstawia w formie typu przybytek. Macie ten diagram w swoich konspektach i umieściłem go tutaj na tablicy, żeby wywarł na nas wrażenie, szczególnie na osobach nowych i młodych pośród nas. Ten obraz musi wywrzeć na nas wrażenie. Oto przybytek. Stanowi on typ wcielonego trójjedynego Boga, w którego można wejść, w którym można się radować. Przybytek ten był po to, żeby ludzie mogli doń wejść. Nasz Bóg nie chce, żeby Jego lud oddawał Mu cześć jedynie w sposób obiektywny, bał się Go w sposób obiektywny. Ten trójjedyny Bóg pragnie, by Jego lud wszedł w Niego, tak jak wchodził do przybytku. Mamy tutaj te sprzęty. Pierwszy ołtarz, ołtarz z brązu, który służył do składania ofiar. Następnie była obmywalnia dla kapłanów usługujących, w której obmywali swe ręce z brudu ziemi. To pozwalało im, uprawniało ich do wejścia do właściwego przybytku. Pierwsza część przybytku zwana jest miejscem świętym, w którym znajdują się trzy sprzęty. Jednym jest stół na chleby pokładne. Kolejnym jest świecznik, który daje światło, a trzecim drugi ołtarz, ołtarz ze złota, służący do spalania kadzidła. Oto sprzęty w miejscu świętym. Następnie mamy drugą zasłonę, za którą znajduje się miejsce najświętsze, a w nim jeden tylko sprzęt, Arka Przymierza. W Arce ukryte są trzy rzeczy, o których wspomniałem już wcześniej. Tablice Przymierza, laska Arona, która zakwitła, a także złote naczynie, w którym przechowywana była ukryta manna. Święci, to nie jedynie sprzęty, to nie jedynie jakieś rzeczy na pokaz. To wszystko typy przedstawiające to, że ten przybytek to po prostu wcielony trójjedyny Bóg, w którego Boży lud może wejść i radować się Nim. Radować się Nim przy ołtarzu z brązu. Ze względu na nasz grzech. Ołtarz ten troszczy się o wszystko to, co negatywne. Także obmywalnia. Następnie wchodzimy do przybytku, radujemy się nim, chlebem pokładnym, który nas zaspokaja, zaspokaja nasz głód, a także światłem, które świeci na nas. A potem ołtarzem kadzidlanym, ołtarzem ze złota, gdzie składamy w ofierze Chrystusa, który jest kadzidłem, żeby Bóg nas przyjął. Gdy wchodzimy do miejsca najświętszego, radujemy się Arką. Na Arce spoczywa, mówiliśmy o tym na którymś z niedawnych szkoleń, wieko przebłagalni. Jest to miejsce przebłagania. Na tej Arce spoczywa, przebywa Boża chwała. Tam Bóg spotyka się ze swoim ludem. Tam Bóg mówi do swojego ludu i możemy wejść do świętego, do miejsca najświętszego, spocząć na Arce w miejscu przebłagania, radować się Bożym przemawianiem, radować się Bożą obecnością, Bożym udzielaniem i przelewaniem, a wreszcie nawet radować się wszystkimi elementami ukrytymi wewnątrz Arki, prawem przymierza, a także laską, która wypuściła pąki oraz ukrytą manną. Radujmy się tym. Służy to naszemu radowaniu się. Nie służy to do tego, żebyśmy się jedynie o tym uczyli, studiowali to. Ten obraz pokazuje nam, że wcielony, trójjedyny Bóg stał się Bogiem, w którego można wejść. On chce, żebyśmy w Niego weszli. Nie jedynie o Nim wiedzieli, nie jedynie się Go bali. Chce, żebyśmy w Niego weszli i mieli udział we wszystkich tych bogactwach, które symbolizują te sprzęty. Teraz trzeci punkt rzymski. Psalmista pragnął być w Bożych przybytkach i wręcz omdlewał z tego powodu. Pokazuje to, jak bardzo miłował Boże przybytki. Jego miłość dojrzała po przejściu przez liczne próby. Nie wiem, czy kiedykolwiek pragnęliście czegoś do tego stopnia, że aż omdlewaliście. Tutaj psalmista umiłował przybytek, pragnął Bożych przybytków do tego stopnia, że wręcz omdlewał. Nie sądzę, żeby oznaczało to, że fizycznie tracił przytomność, ale może oznaczać, że wręcz tracisz kontrolę. Po prostu tak bardzo pragniesz tego przybytku, tęsknisz za nim. Pokazuje to osobistą więź, doświadczenie, jakie miał psalmista w związku z przybytkiem. To coś więcej niż tylko zwykłe pragnienie. O, chcę być w przybytku. Psalmiści pragnęli do tego stopnia, że omdlewali. To pokazuje osobiste doświadczenie psalmistów w związku z przybytkiem. Punkt czwarty rzymski. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy Twoich dwóch ołtarzach, Jahwe zastępów, mój Królu i mój Boże. Psalmista radował się przybytkiem i doświadczał go. Po pierwsze, radował się tym, co widzimy w tym wersecie, dwoma ołtarzami. To dwa ważne sprzęty w przybytku. Jednym był ołtarz z brązu na dziedzińcu zewnętrznym, a drugim złoty ołtarz w miejscu świętym. Punkt A. Dwa ołtarze, ołtarz z brązu do składania ofiar i złoty ołtarz kadzidlany oznaczają główne zwieńczenia dzieła wcielonego trójjedynego Boga, którym jest Chrystus, ucieleśnienie Boga ze względu na Jego przyrost. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, dwoma najważniejszymi dziełami, których dokonał, było po pierwsze Jego ukrzyżowanie, Jego śmierć, i po drugie, Jego zmartwychwstanie. Ołtarz z brązu oznacza krzyż Chrystusa. Jest typem krzyża Chrystusa. To na krzyżu wszystkie nasze problemy przed Bogiem zostały rozwiązane. Krzyż zajął się nimi. Krzyż zajął się wszystkimi naszymi grzechami, rozwiązane zostały wszystkie negatywne problemy, dzięki czemu możemy wejść w Boga. Bez tego ołtarza z brązu, jakże my, nikczemni grzesznicy, moglibyśmy wejść do świętego przybytku? Chwała Panu za ołtarz z brązu. Na wieczność nigdy nie zapomnimy o krzyżu Chrystusa, rzeczywistości tego ołtarza z brązu, gdzie wszystkiemu, co negatywne, położony został kres. Wszystko znalazło rozwiązanie i teraz zostaliśmy uwolnieni, wyzwoleni i wchodzimy we wcielonego, trójjedynego Boga. Psalmista jednocześnie mówi o obydwu ołtarzach, ponieważ pomiędzy tymi dwoma ołtarzami panuje bliska więź. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 40, wersecie 5 i 6, także występują one razem. Ołtarz z brązu, a następnie ołtarz kadzidlany. Te dwa sprzęty, choć znajdują się w pewnej odległości od siebie, W doświadczeniu występują razem, blisko się ze sobą wiążą. Punkt pierwszy. Przy ołtarzu z brązu, który jest typem krzyża Chrystusa, ukrzyżowany Chrystus, który jest ofiarami, rozwiązuje problemy, jakie mamy wobec Boga. Chwała Panu! Ukrzyżowany Chrystus, który jest ofiarami, rozwiązuje wszystkie problemy, jakie mamy wobec Boga. Dzięki temu możemy wejść do przybytku, który jest typem Chrystusa, wcielonego trójjedynego Boga, w którego można wejść i mieć styczność z Bogiem przy ołtarzu kadzidlanym. Ołtarz z brązu do składania ofiar wiąże się z prawnym Bożym odkupieniem, którego dokonał Chrystus w swej ziemskiej posłudze. I punkt drugi. Przy złotym ołtarzu kadzidlanym przed miejscem najświętszym zmartwychwstały Chrystus w swoim wniebowstąpieniu jest kadzidłem, dzięki któremu Bóg może nas w pokoju przyjąć. Ołtarz z brązu usytuowany jest przed samym wejściem do przybytku, by zająć się wszystkimi naszymi problemami, dzięki czemu spełniamy warunki, żeby wejść. Drugi ołtarz, ołtarz ze złota do składania ofiar kadzidlanych, stoi przed samą drugą zasłoną, przed samym wejściem do świętego świętych. Ofiary, które są na nim składane, nie mają w ogóle w związku z grzechem. Ofiarowuje się tam kadzidło. To Chrystus. Wonny Chrystus, który jest naszym kadzidłem, dzięki któremu Bóg może nas przyjąć. Nie ma już grzechu, zajęto się nimi na ołtarzu z brązu. Teraz jesteśmy w przybytku. Teraz dochodzimy do złotego ołtarza. Składamy w ofierze Chrystusa nasze kadzidło. To dzięki niemu Bóg nas może przyjąć, a my możemy wejść nie tylko do miejsca świętego, lecz ostatecznie aż do świętego świętych, zgodnie z Bożym zamiarem. Tam, gdzie jest Arka. Gdzie przebywa Boża chwała Szekina, gdzie Bóg może się z nami spotykać, może do nas mówić i gdzie może w nas wlewać samego siebie. Ten złoty ołtarz oznacza zmartwychwstałego Chrystusa w Jego wniebowstąpieniu. Jest On wonnym kadzidłem, dzięki któremu Bóg może nas przyjąć i dzięki któremu możemy wejść aż do świętego świętych i mieć udział w arce Bożego świadectwa, gdzie Bóg się w nas przelewa i przesyca nas w Jego chwale Szekina. Myślę, że w tym momencie warto będzie poświęcić chwilę na podzielenie się o tym, gdzie mieścił się ten złoty ołtarz, ołtarz kadzidlany. Czytamy w 30 rozdziale Księgi Wyjścia, w wersecie 6, że ten ołtarz kadzidlany, czy też złoty ołtarz, umieszczony był poza zasłoną w miejscu świętym, tak jak na naszym diagramie, przed drugą zasłoną. Ale w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 9, w wersecie 4, czytamy: posiadało ono złoty ołtarz i Arkę Przymierza pokrytą zewsząd złotem. Czytamy tutaj, że stał on w świętym świętych. Werset 4 mówi: posiadało ono złoty ołtarz i Arkę. Wydaje się więc, że zgodnie z listem do Hebrajczyków 9:4 złoty ołtarz i Arka znajdują się w świętym świętych. W Księdze Wyjścia ołtarz umiejscowiony jest w miejscu świętym. Dlaczego więc w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków mowa jest o tym, że ołtarz kadzidlany i Arka są razem? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy tu do czynienia z rozbieżnością, ale w istocie rozbieżność ta niesie ze sobą tak wiele znaczenia. Chciałbym powiedzieć o trzech sprawach. Żeby ujrzeć, co to oznacza, po pierwsze, ten złoty ołtarz usytuowany jest bardzo blisko Arki. Na rysunku znajduje się w pewnej odległości. Gdybym miał go przygotować jeszcze raz, umieściłbym te dwa sprzęty blisko jeden obok drugiego. Jedyne, co je oddziela, to zasłona. Ołtarz kadzidlany jest zaraz obok arki, co pokazuje, że ten ołtarz kadzidlany, ten złoty ołtarz, ściśle wiąże się z arką. Choć z punktu widzenia lokalizacji ołtarz kadzidlany znajduje się w miejscu świętym, a arka jest w świętym świętych i są one oddzielone, oddziela je zasłona, lecz są one bardzo blisko siebie, jeden sprzęt przy drugim. Po drugie, w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 6, wersecie 22, czytamy, że złoty ołtarz należał do wyroczni. Czytamy, że należy on do wyroczni. Czym jest wyrocznia? Wyrocznia odnosi się do miejsca, w którym się przemawia. W świętym świętych, gdzie jest to miejsce przemawiania? To miejsce przemawiania, ta wyrocznia, odnosi się do wieka przejednania, bądź też inna nazwa, do tronu miłosierdzia nad arką, gdzie cheruby spoglądają znad tronu miłosierdzia. Wieka przejednania. Tam jest wyrocznia, gdzie Bóg rozmawia ze swoim ludem. Tak więc w pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, że ten złoty ołtarz należał do wyroczni. To pokazuje, że funkcja tego złotego ołtarza, który był umieszczony blisko arki, wiązała się z Bożą wyrocznią, z Bożym przemawianiem do Jego ludu. Na tym złotym ołtarzu składamy w ofierze Chrystusa, który jest kadzidłem, dzięki któremu Bóg nas przyjmuje. Nie po to, żebyśmy jedynie zostali w miejscu świętym. Przyjmujemy Chrystusa, dzięki któremu Bóg przyjmuje nas, abyśmy mogli wejść do świętego świętych i przebywać w wyroczni, słuchać przemawiania, być pod wpływem Jego przesycania, przelewania się. Oto funkcja złotego ołtarza. W dniu zjednania, w Starym Testamencie, w dniu zjednania, krew ofiar z ołtarzu z brązu, ołtarza całopalenia, wnoszona była do świętego miejsca świętego i używana była do pokrapiania. Tą samą krwią skrapiano ołtarz kadzidlany, a także tron miłosierdzia, albo inaczej wieko przejednania. Tą samą krwią skrapiano obydwa te sprzęty. I po trzecie, ten ołtarz kadzidlany wiąże się z naszą modlitwą. Widzimy to w 8 rozdziale Księgi Objawienia. Jest tam anioł z kadzielnicą, który składa Bogu w ofierze kadzidło, które reprezentuje modlitwy zanoszone do Boga. Tak więc ołtarz kadzidlany, składanie Bogu w ofierze kadzidła wiąże się w sposób istotny z modlitwą, modlitwą świętych. Wchodzimy do świętego świętych, przychodzimy przed tron łaski. Przychodzimy wyłącznie za pomocą modlitwy, bracia i siostry. W liście do Hebrajczyków wiele razy czytamy słowa zachęty. Bracia, wejdźmy z odwagą. Krew Jezusa utorowała nam nową i żywą drogę. Podejdźmy z odwagą. Droga stanęła otworem. Gdy składamy Bogu w ofierze kadzidło na ołtarzu kadzidlanym, żeby Bóg nas przyjął, nie służy to jedynie temu, żeby pozostać w miejscu świętym. Gdy modlimy się, składamy w ofierze Chrystusa, który jest kadzidłem, żeby Bóg nas przyjął, celem jest wejście do świętego święty. Podejdźmy. Nie jesteśmy tymi, którzy się wycofują. Jesteśmy tymi, którzy podchodzą do tronu łaski.
So,
To coś, czego możemy doświadczać. Nie mówimy tutaj o czymś z punktu widzenia doktryny, ale z punktu widzenia doświadczenia. Złoty ołtarz, gdzie składa się w ofierze kadzidło, wiąże się z naszą modlitwą. Pozwala nam wejść do miejsca najświętszego, do świętego świętych, szczególnie do wyroczni, do wieka przejednania, abyśmy mogli oglądać i odbijać chwałę Pana. Przeobrażamy się z jednego stopnia chwały w następny. To w tym miejscu przejednania, przez modlitwę, wchodzimy w Ducha, w święte świętych. Przychodzimy przed tron miłosierdzia, przed tron łaski i przebywamy w świetle Bożej chwały. Święci, to tu Bóg przelewa się w nas i zespalamy się, zostajemy zjednoczeni z Bogiem. To jest celem tych dwóch ołtarzy. Pierwszy ołtarz daje nam prawo do wejścia do przybytku. A złożenie w ofierze kadzidła na złotym ołtarzu, co służy przyjęciu nas przez Boga, pozwala nam wejść do świętego świętych, którym jest nasz duch, w którym znajduje się Boża wyrocznia, wieko przejednania. Tam Bóg przemawia do nas, tam jest Boże światło, to tam przeobrażamy się z chwały w chwałę. To tu Bóg może nas zyskać, zdobyć, byśmy stali się Nim, zostali przez Niego otoczeni chwałą, napełnili się ku Jego chwale i w doświadczeniu zjednoczyli się z trójjedynym Bogiem w ten przybytek, a ostatecznie w ten wieczny, powszechny przybytek. Dokończę więc punkt drugi. Przez modlitwę przy ołtarzu kadzidlanym wchodzimy do miejsca najświętszego, naszego ducha, gdzie doświadczamy Chrystusa, który jest arką świadectwa wraz z jej zawartością. Złoty ołtarz kadzidlany wiąże się z organicznym Bożym zbawieniem, które Chrystus realizuje w swej niebiańskiej posłudze. I punkt trzeci. W wyniku doświadczania Chrystusa w ten sposób zostajemy włączeni do przybytku wcielonego, trójjedynego Boga i stajemy się częścią zbiorowego Chrystusa, który jest Bożym świadectwem służącym przejawianiu Boga. Mam więc nadzieję, bracia i siostry, że ujrzeliśmy drogocenność tych dwóch ołtarzy. Pierwszy pozwala nam wejść do środka. Zajmuje się wszystkim tym, co negatywne, dzięki czemu możemy wejść do przybytku. A drugi ołtarz, którym jest po prostu zmartwychwstały i wyniesiony na niebiosa Chrystus, pozwala nam dojść aż do świętego świętych i wejść do Niego dzięki modlitwie, którą zanosimy. I dzięki temu możemy zespolić się i zjednoczyć z trójjedynym Bogiem i stajemy się częścią tego przybytku. Punkt B. Dzięki tym dwóm ołtarzom Boży odkupieni, wróble i jaskółki mogą znaleźć gniazdo, schronienie i dom u Boga, zeznając odpoczynku. Jesteśmy jedynie małymi wróblami, małymi jaskółkami. Jesteśmy niczym. Lecz znaleźliśmy dom. Dom gdzie? Dom w domu Bożym. Dom w tych dwóch ołtarzach. Tu znaleźliśmy schronienie przed wszystkimi kłopotami, przed wszystkimi atakami. Jesteśmy tu bezpieczni. Tu także odpoczywamy. Punkt pierwszy. Krzyż Chrystusa przedstawiony w typie ołtarza z brązu jest naszym gniazdem, schronieniem. To tutaj zostajemy wybawieni z kłopotów i składamy swe pisklęta, czyli zradzamy nowych wierzących przez głoszenie Ewangelii. Tak więc ten ołtarz z brązu, krzyż Chrystusa, posiada te dwie funkcje. służy jako schronienie i służy do zradzania, pomnażania się. Punkt drugi. Gdy doświadczamy zmartwychwstałego Chrystusa w Jego wniebowstąpieniu, zobrazowanego przez złoty ołtarz kadzidlany, Bóg przyjmuje nas w takim Chrystusie i znajdujemy dom, miejsce odpoczynku w Bożym domu. I trzeci punkt. Domem tym jest przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, złączony, zespolony i zjednoczony ze wszystkimi swoimi odkupionymi, odrodzonymi i przeobrażonymi wybranymi. To ciało Chrystusa w obecnym wieku i Nowa Jeruzalem, wspólne mieszkanie Boga i Jego odkupionych na wieczność. Dom ten to dom, o którym mówił Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana. W 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan mówi o domu Ojca, że jest wiele mieszkań w domu Ojca. To nie mieszkania w złotym pałacu w niebie. Te mieszkania to Ty i ja, wielu wierzących, wiele gałązek krzewu winnego. Jesteśmy wieloma mieszkaniami w domu Ojca. W 14 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 10, Pan mówi, czyż nie wierzycie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Pan z jednej strony mówi, idę do Ojca. Zostawiam was. Idę do Ojca. Ale jednocześnie powiedział uczniom, czy wierzycie, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Syn i Ojciec są zjednoczeni, współzamieszkują jeden w drugim i stają się tym mieszkaniem, tym wzajemnym mieszkaniem. Słowa, które mówię do was, nie mówię od siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje swych dzieł. Tak więc w wieczności Ojciec, Syn, a także Duch współzamieszkują sobie wzajemnie i stają się tym wzajemnym mieszkaniem, tym zjednoczeniem. Pośród trzech w bóstwie, Ojciec w Synu, a Syn w Duchu przebywają w sobie wzajemnie. Następnie w wersecie 20 tego rozdziału Pan mówi, tego dnia będziecie wiedzieć, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie i ja w was. W dzień zmartwychwstania, po tym jak Chrystus przeszedł przez śmierć i zmartwychwstanie, wtedy powiedział, poznacie, że On jest w Ojcu, a my w Nim i On w nas. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie idzie do Ojca przygotować miejsce dla nas wszystkich. Nie fizyczny pałac z mieszkaniami, ze złotym polem golfowym. Nie, On przygotowuje to wzajemne mieszkanie, gdzie On, Trójjedyny Bóg, Ojciec i Syn, mogą mieszkać w nas, wierzących, a my, wierzący, możemy mieszkać w Nim. Stajemy się tym powszechnym, wzajemnym mieszkaniem. Oto dom Boży objawiony w Psalmie 84. I oto doświadczenie zjednoczenia pomiędzy Bogiem i człowiekiem, które stanowi rezultat doświadczania przez nas tych dwóch ołtarzy. Tak? To bardzo cenne. Okej. Punkt piąty rzymski. Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, będą Cię na wieki chwalić, Sela. Jahwe zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. A w typologii dom to kościół jako całość, zaś przybytki to kościoły miejscowe. B. Chwalenie Pana powinno być naszą codziennością. Co powinno być naszą codziennością? Chwalenie Pana. Życie Kościoła powinno polegać na chwaleniu Pana. Święci, jeżeli naprawdę widzimy drogocenność, korzyść związaną z tym przybytkiem, korzystamy ze wszystkich sprzętów, co ostatecznie prowadzi nas do zjednoczenia z trójjedynym Bogiem i stania się częścią tego przybytku, w rezultacie wszystko, co możemy uczynić, to chwalić Pana. Nie ma niczego innego, co moglibyśmy uczynić. Jesteśmy zjednoczeni z trójjedynym Bogiem. Jedyne, co nam zostało do zrobienia, to chwalenie Go. Nasza chwała jest świadectwem, że wszystko się dokonało. Bóg odniósł zwycięstwo. Wszystkiego dokonał i to, co nam pozostaje, to chwalenie Go. Nie jedynie modlitwa do Niego. Mamy Go chwalić. Oddawanie chwały to znak, oznaka zwycięstwa. Mam nadzieję, że we wszystkich kościołach, na naszych spotkaniach, Bratli mówi, na naszych spotkaniach powinno być więcej chwalenia niż modlitwy czy przemawiania. Wszystkie spotkania powinny być pełne chwały. Cokolwiek bym powiedział, tutaj będzie to za mało. Poczekajcie aż do poselstwa 12. Nie będziecie mogli usiedzieć. O, będziemy chwalili Go! Aleluja! W taki sposób mieszkamy w domu Bożym. Nie zanosząc błagania, nie jedynie o coś prosząc, ale chwaląc. W życiu Kościoła, pracując nad rozwiązaniem trudnych sytuacji, ufamy Bogu, nie sobie, ani swoim naturalnym ludzkim umiejętnościom. Tak naprawdę prawdziwie ufamy Bogu, gdy chwalimy Pana. Prawda? Zanim przyszliśmy do życia Kościoła, słyszeliśmy ludzi mówiących, ufaj Panu, ufaj Panu. Jak tylko możesz, ufaj Panu. Po jednym dniu takiego ufania zaczynasz zadawać pytania, dlaczego to się jeszcze nie stało? Dlaczego wciąż jeszcze tego nie otrzymałem? Muszę bardziej ufać. Prawdziwe zaufanie Panu dokonuje się wtedy, gdy zaczynamy Go chwalić. Straciłeś pracę, zachorowałeś, modlisz się, próbujesz uzyskać uzdrowienie, próbujesz uzyskać jakąś rekompensatę. Czasami wydaje się, że Pan za bardzo nie wysłuchuje naszych modlitw. Ale święci, jeżeli naprawdę korzystacie z tego przybytku, będziecie Go chwalić. Naprawdę zaczynamy ufać Panu, gdy zaczynamy Go chwalić. Panie, jestem bezrobotny, straciłem pracę, ale chwalę Cię. Chwalę Cię, Panie. Moje zdrowie szwankuje, ale chwalę Cię. Nasza chwała dla Pana zawiera w sobie w istocie ufność ku Niemu. Powierzamy Mu wszystko, chwaląc Go. Nie jedynie Go prosząc. Punkt szósty. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie i w którego sercu są drogi na Syjon. Czytamy w tym konspekcie o chwaleniu, o ufaniu, ale też o tym, że nasza siła jest w Tobie. Gdy chwalimy Pana, nagle zdajemy sobie sprawę, że nie mamy siły w sobie, lecz w Nim. Gdy zaczynamy chwalić Pana, czegoś dotykamy. Pojawia się wzmocnienie od Niego, w Nim. Tak więc w istocie te trzy rzeczy, chwalenie Pana, ufanie i bycie wzmocnionym, są ze sobą wzajemnie powiązane. Błogosławiony człowiek, który mieszka w Twoim domu, będą Cię na wieki chwalić, ufają Tobie, mają siłę swoją w Tobie i w których sercu są drogi na Syjon. Osoby te chwalą Pana, pokładają w Nim ufność, zostają wzmocnione w Panu. W jakim celu? Nie ze względu na siebie same. W ich sercach są drogi na Syjon. Drogi powinny być czymś, co znajduje się na zewnątrz. Czymś, co obieramy jako rodzaj ścieżki, drogi, po której podróżujemy. Ale co dziwne, psalmista mówi, że drogi te, drogi na Syjon, znajdują się w naszych sercach. Są wewnątrz nas. Punkt A. Drogi na Syjon oznaczają chęć wejścia do Kościoła, który jest domem Bożym. To błogosławione drogi służące poszukiwaniu wcielonego trójjedynego Boga w Jego zwieńczeniach, przedstawionych w formie typu za pomocą wyposażenia przybytku. Święci, te drogi na Syjon wskazują na naszą chęć wejścia do życia Kościoła. Zanim przyszliśmy do życia Kościoła, nasze życie chrześcijańskie było życiem błąkającym się. Błąkaliśmy się od jednej denominacji do drugiej, od jednej do wolnej grupy do innej sekty. Nigdy nie doznamy zaspokojenia, dopóki nie przyjdziemy do Pańskiego odzyskiwania, dopóki nie dotkniemy miejscowych kościołów. Gdy Pan Cię dotyka, ćwicz swoją silną chęć obrania tej drogi. Bo to nie jest miejsce, gdzie przechadzasz się zgodnie ze swoim upodobaniem, zgodnie ze swoim wyborem. Oto droga, która oznacza Twoją silną chęć. Każdy, kto obiera drogę na Syjon, musi być całkowicie temu oddany. Jest droga i prowadzi ona na Syjon. Moje serce pełne jest tych dróg. W każdym, kto obiera drogę pańskiego odzyskiwania, w każdym, kto obiera drogę kościołów miejscowych, musi być obecna silna chęć. W naszym sercu muszą być drogi. I te błogosławione drogi wskazują także na nasze poszukiwanie tego wcielonego trójjedynego Boga, którego w formie typu przedstawia przybytek. Codziennie, bracia i siostry, udawajmy się w tę podróż. Bądźmy na tej drodze na Syjon. Przechodźmy przez ołtarz z brązu, obmywalnię, radujmy się chlebem pokładnym, radujmy się barankiem, składajmy w ofierze Chrystusa kadzidło. Dzięki modlitwie wchodzimy do świętego miejsca, do miejsca Najświętszego. I tym świętych jest Syjon. Tam przebywa Bóg, tam przebywa Jego chwała, tam jest Jego obecność. Święci, codziennie będziemy mówić, że już jesteśmy na Syjonie. Jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, jesteśmy w Kościele, lecz codziennie też wciąż podróżujemy po drogach na Syjon. Dlaczego zebraliśmy się tutaj na 6 dni szkolenia? Ponieważ znajdujemy się na drodze na Syjon. Wspinamy się. To pierwszy dzień. Po 6 dniach osiągniemy szczyt. Jesteśmy w podróży po drogach na Syjon. O, to wspaniałe. Nie zatrzymujemy się. Nie zaspokaja nas to miejsce, które dotychczas osiągnęliśmy. Co roku, co pół roku schodzimy się razem. Wspólnie podróżujemy. Podróżujemy, trochę bardziej wkraczamy. Podchodzimy trochę bliżej do Boga. I wchodzimy w Niego. Punkt B. Z jednej strony weszliśmy już w Boga, z drugiej strony wciąż znajdujemy się na drogach, które nas w Niego prowadzą. Bracie, spędziłeś 2 lata na szkoleniu. Kończysz teraz. Kończysz tę podróż, tak? Skończyłeś ją? Czy przeszedłeś już tę drogę? Tak, przed Tobą jeszcze długa droga. Musisz wciąż iść, nie ustawać. Wciąż idź ku Bogu. Wchodź w Niego. C. Drogi na Syjon są w naszym sercu. Oznacza to, że mamy obierać drogę Kościoła w swoim wnętrzu, nie tylko na zewnątrz. Gdy będziemy mocno tkwili w wewnętrznym życiu, z pewnością będziemy znajdować się na drodze Kościoła. Drogi na Syjon będą w naszym sercu. Są chrześcijanie, którzy uważają, że praktyka życia Kościoła i doświadczanie życia wewnętrznego to 2 oddzielne sprawy. Jestem za praktykowaniem Kościoła. Wy jesteście ludźmi życia wewnętrznego, idziecie za doświadczeniem, po prostu czytacie z modlitwą słowo, radujecie się Panem, wzywacie imienia Pana. Ja jestem za praktykowaniem życia Kościoła. Święci, nasza praktyka życia Kościoła, nasze obieranie tej drogi na Syjon musi być czymś, co dokonuje się w naszym wnętrzu, w naszym sercu. Nie myślcie, że możemy sobie jedynie powiedzieć, obieram podłoże, jedno miasto, jeden kościół, zgodnie z nauczaniem Watchmana Nee, zgodnie z nauczaniem Nowego Testamentu, jestem w pełni w zgodzie z tym nauczaniem, jestem w porządku. Nie, nie jesteś w porządku. Praktyka Kościoła to nie jedynie coś na zewnątrz, co dokonuje się zgodnie z jakimiś zasadami, regułami. Pewnego dnia, wiele lat temu, przyszedł do mnie pewien brat. Przyniósł ze sobą mapę, żeby pokazać mi, przekonać mi, że w pełni przysługuje mu prawo do praktykowania kościoła miejscowego, ponieważ zamierza ustanowić kościół nie w tej samej miejscowości, gdzie już istnieje kościół. Nie wchodzi z nami w kolizję, zachowuje zasadę jednego miasta, jednego kościoła. W sposób całkowicie zewnętrzny, doktrynalny. Drogi na Syjon muszą być czymś, co dzieje się w naszym sercu. Niemożliwe jest obieranie przez nas dróg na Syjon, obieranie drogi Kościoła bez dotykania Pana w swoim wnętrzu, doświadczania Go w życiu. I na odwrót, jeżeli doświadczamy Go w życiu, On poprowadzi nas ku Kościołowi. Doświadczenie Chrystusa jako życia wewnętrznego i praktykowanie Kościoła to nie 2 oddzielne rzeczy. W Pieśni nad Pieśniami poszukująca mówi: Panie, pociągnij mnie, pobiegniemy za Tobą. A kilka wersetów dalej umiłowany mówi do niej: idź śladami stada. Pan ją pociągnął za sobą. Ona szukała Pana, cieszyła się Jego miłością, lecz Pan powiedział jej, idź śladami stada. Gdy radujesz się Chrystusem, który jest życiem wewnętrznym, On poprowadzi cię do życia Kościoła. Drogi na Syjon muszą być czymś, co obiera się w swoim wnętrzu. Punkt D. Syjon to miejsce, w którym przebywa Bóg, miejsce najświętsze. Zwycięzcy stają się Syjonem, zaś pańskie odzyskiwanie to budowanie Syjonu. Święci, ostatecznie podczas tego szkolenia dojdziemy do tego punktu. Syjon jest szczytem. Wspinamy się. Podróżujemy. Syjon to miejsce, w którym przebywa Bóg. Odnosi się to po pierwsze do miejsca najświętszego. Święte świętych to kwadrat, to sześcian, zarówno w przybytku, jak i w świątyni, jak i ostatecznie w Nowej Jeruzalem. Całe miasto to po prostu powiększenie tego świętego świętych. Syjon będzie wewnętrzną świątynią. Tam przebywa Bóg i pańskie odzyskiwanie służy budowaniu Syjonu. Grupy witalne, zwycięzcy są Syjonem. Musimy więc udawać się w tę podróż. Punkt siódmy rzymski. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Droga ta przechodzi jakoś przez dolinę. Dolina ta nazywa się Baka. Baka oznacza płacz. Droga ta z jednej strony jest drogą chwalebną, prowadzi na Syjon, ale po drodze przechodzi przez dolinę płaczu. Punkt A. Baka oznacza płacz. Z jednej strony ci, którzy znajdują się na drogach na Syjon, doznają wzmocnienia od Boga, z drugiej strony przeciwstawia się im szatan, przez którego cierpią prześladowania. Wszyscy, którzy obierają drogę pańskiego odzyskiwania, wszyscy możemy zaświadczyć, zanim przyszliśmy do kościoła, nasze życie chrześcijańskie toczyło się w miarę gładko, w miarę spokojnie. Ale gdy tylko zetknęliśmy się z odzyskiwaniem, gdy tylko zetknęliśmy się z Kościołem pojawiły się wszelkiego rodzaju przeciwności. Doświadczamy sprzeciwu ze strony rodziny, krewnych, przyjaciół, wszelkiego rodzaju ataków, prześladowań. To prawda. Jeżeli pozostaniesz w świecie, pozostaniesz w dzisiejszym świecie chrześcijańskim, nie będziesz miał tyle kłopotów. Ale gdy obierzesz drogę na Syjon, przygotuj się. Przejdziesz, będziesz musiał przejść przez Dolinę Płaczu. Pojawią się cierpienia, pojawią się prześladowania. To paradoksalne. Z jednej strony doznajemy wzmocnienia, chwalimy Pana, ufamy Mu, ale z drugiej strony doświadczamy przeciwności. B. Kłopoty i prześladowanie ze strony szatana mogą obrócić te drogi w Dolinę Płaczu. To szczególne wyrażenie wskazuje, że Bóg karcił psalmistę i ogołacał go. Psalmista z pewnością przechodził przez trudne sytuacje. I Pan go ogołacał. C. Drogi na Syjon nie są czymś zewnętrznym, powierzchownym ani tanim. Musimy ponieść koszt, by obrać drogę Kościoła. W liście do Kolosan 1:24 Paweł mówi o tym, że mamy udział w cierpieniach Chrystusa. Mamy udział w cierpieniach Chrystusowych ze względu na Kościół. Jeżeli nie zależy Ci na Kościele, nie będziesz musiał zbyt wiele cierpieć. Ale jeżeli Ci na nim zależy, będą się z tym wiązały cierpienia. Chrystus cierpiał po pierwsze sam, by dokonać odkupienia. Ale oprócz tego jest jeszcze wciąż część cierpień, w której muszą mieć udział poszukujący Go, ci, którzy Go kochają. Jest to cierpienie potrzebne ze względu na budowanie Kościoła, Jego ciała. D. Gdy przechodzimy doliną Baka, Bóg przemienia ją w źródło. Źródłem tym jest Duch. Im częściej płaczemy, udając się drogami na Syjon, tym więcej otrzymujemy Ducha. Gdy płaczemy, napełniamy się Duchem, który staje się naszym źródłem. Dlaczego płaczemy? Dlaczego wylewamy łzy? Łzy są wyrazem przeżywania smutku, bólu, aż do tego stopnia, że po prostu nie możemy ich powstrzymać. Coś po prostu wybucha. Głębokie cierpienie, głęboki smutek. Ale werset ten pokazuje, że dolina płaczu może zamienić się w źródło. Może zamienić się w miejsce pełne ducha. Święci, czy wylewacie łzy? Jestem pewien, że tak, że wszyscy je wylewacie. Ale z jakiego powodu? Czy dlatego, że ktoś niewłaściwie was potraktował, albo straciliście coś lub kogoś? Ktoś was zrugał i płaczecie? To jest nic. Byłoby to cierpienie ze względu na siebie samego, z powodu własnych błędów. Ale co powiecie o cierpieniach, które wiążą się z Kościołem? Które wiążą się z Bożą ekonomią? Niezrozumienie ze strony rodziny z powodu tego, że obierasz Kościół, obierasz Boży zamysł. To sprawia, że płaczesz, że wylewasz łzy. Ale święci, myślę, że wielu z nas doświadczyło tego, może o tym zaświadczyć, że Pan zamienił te łzy w ducha. Były chwile, kiedy także ja wylewałem łzy. Czasem modliłem się, Panie, nie potrafię powiedzieć kolejnego poselstwa. Nie potrafię. Wydaje się, że coś mnie bardzo poruszyło, coś głęboko mnie dotknęło. Ale to takie dziwne. Gdy potem przemawiałem, czułem największe uwolnienie. Dotknąłem przepływu ducha w sposób, jakiego nigdy bym sobie nie wyobraził. W jakiś sposób łzy zamieniły się w źródło. Jeżeli nigdy nie poznałeś, czym jest cierpienie z powodu Bożej ekonomii, Bożej budowli, nigdy nie poznałeś, czym jest pełnia ducha. Im częściej płaczemy, udając się drogami na Syjon, tym więcej otrzymujemy ducha. Gdy płaczemy, napełniamy się duchem, który staje się naszym źródłem. F. Ci, którzy przechodzą do życia Kościoła, przeszedłszy dolinę płaczu, przekonują się, że płacz ten staje się dla nich na koniec wielkim błogosławieństwem. Błogosławieństwem tym jest duch. Pozwólcie, że was zapytam, w jaki sposób dolina Baka zamienia się w źródło? W jaki sposób zamieniamy płacz w źródło? My nie potrafimy tego uczynić. Jednakże werset siódmy jest bardzo interesujący. Mówi tak, przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło. Kim są ci oni? Święci. Oni przemieniają ją w źródło. Oczywiście, mówiąc od strony ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że nie potrafimy przemienić ją w źródło. To Bóg przemienia ją w źródło. O co tu więc chodzi? Kto przemienia ją w źródło? W naszym doświadczeniu, gdy napotykamy na cierpienia, prześladowania, płaczemy. Ale jaką mamy postawę, gdy przechodzimy przez te cierpienia? Czy użalamy się nad sobą? Czy sobie współczujemy? Obwiniamy innych? Obwiniamy tę sytuację? Płaczesz, wylewasz łzy. Jeżeli taką masz postawę, pozostaniesz w dolinie płaczu. Lecz jeżeli masz następującą postawę, pomimo tego niezrozumienia, całego tego sprzeciwu, płaczesz, wylewasz łzy, ale nie użalasz się nad sobą. Twoje oczy skierowane są na Syjon. Kierujesz oczy na Syjon. Nie poddajesz się, nie mówisz, rzucam to. Zapomnij o tym. Ten Kościół jest nierzeczywisty. Ci święci, oni nie kochają. Zamiast patrzeć na ludzi, wpatrujesz się w Syjon. Natychmiast twoje łzy stają się źródłem. Przemieniasz je, ty je przemieniasz w źródło. Jaką masz postawę? Gdy przychodzą cierpienia, jaką masz postawę? Czy się wycofujesz? Czy się poddajesz? Czy narzekasz? Czy też mówisz, Panie, wciąż przychodzę. Jestem na drodze na Syjon. Wtedy Twoje łzy staną się źródłem. Je. Choć wylewają własne łzy, bierze się z nich źródło, które staje się wczesnym deszczem, duchem, który jest błogosławieństwem. Teraz ostatni punkt. Z mocy w moc wzrastają. Każdy ukazuje się przed Bogiem na Syjonie, albowiem lepszy jest dzień w przeciągach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę raczej stać na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Jahwe Bóg. Łaski i chwały udziela Jahwe. Punkt A. Im dalej podążamy w życiu Kościoła, tym więcej nabywamy siły. Płaczesz, ale nie będziesz się użalał nad sobą. Skierowałeś swój wzrok na Syjon. Wciąż idziesz do przodu i nabywasz więcej siły. Punkt B. Jeśli nasza służba sama w sobie jest zgodna z wolą Bożą w życiu Kościoła, każdy dzień w oczach Boga będzie wart tyle, co dużo innych. Jeden dzień w Domu Bożym wart jest więcej niż wiele dni, tysiące dni w namiotach bezbożnych. To oznacza, że spędzając dni w Domu Bożym, podróżując w tym przybytku, odkupujesz swe dni. Odkupujesz czas. Potrzeba odkupić dni, które pożarła szarańcza. Wtedy jeden dzień będzie się liczył za tysiąc. Okej, przeczytajmy wspólnie punkt C i będziemy mogli zakończyć. Błogosławieństwa z mieszkania w Domu Bożym to radowanie się wcielonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, który jest słońcem zaopatrującym nas w życie, tarczą, która ochrania nas przed Bożym wrogiem, łaską, którą możemy się wewnątrz cieszyć i chwałą, która służy przejawianiu Boga na zewnątrz w Jego wspaniałości. Amen. Poproszę Was teraz, żebyście pomodlili się z osobą siedzącą obok przez minutę. Ale chcę Wam przypomnieć, nie módlcie się w sposób rutynowy. To nie było rutynowe poselstwo. Myślę, że podczas przemawiania Pan poruszał Was w pewnych kwestiach. Módlcie się według swojego wnętrza, zgodnie z tym, czym poruszył Was Pan. Przynieście Mu to w modlitwie. Wyraźcie swoje pragnienie, swoją tęsknotę, żeby drogi na Syjon były w waszych sercach. Wyraźcie pragnienie podróżowania przez ten przybytek i zjednoczenia się i stania się jedno ze wcielonym trójjedynym Bogiem. Mam nadzieję, że możemy poświęcić teraz jedną, dwie minuty na taką modlitwę z sąsiadem, dobrze?